Veni, Sancte Spiritus, et emi de celibus, lucis tue gratium. Veni, Padre,
przyjdź Duchu Święty, przemień nasze wnętrze, przemień nasz niepokój w chojącą ciszę, przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność, przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę, przemień naszą gorycz, słodycz Twojej łaski. Daj, byśmy poznali Ciebie, jak to obiecałeś, i byli szczęśliwi według Twego słowa. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Tymi słowami przyzywamy wstawiennictwa Ducha Świętego na czas naszej dzisiejszej katechezy, na czas naszego życia. Chcemy wspominać Ducha Świętego, chcemy przywoływać Jego wstawiennictwa. Pragniemy nieustannie uzmysławiać sobie Jego moc, Jego rolę w naszym życiu. Przystępując do rozważania dzisiejszej katechezy, sięgamy pod katechizm Kościoła Katolickiego. Kolejny temat, który podejmujemy, jest to temat grzechu, miłosierdzie, grzech, definicję grzechu. Człowiek jest kimś największym spośród wszystkich stworzeń tej ziemi, gdyż jako jedyny nie jest rzeczą ani zwierzęciem, jest osobą. Jesteśmy osobami, gdyż każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Każdy też z nas jest nieodwołalnie kochany przez Boga. Nieodwołalnie kochany przez Boga. Podkreślmy to jeszcze raz. Człowiek jako ktoś jedyny na naszej planecie potrafi logicznie myśleć, dojrzale kochać, świadomie pracować. To jedna strona rzeczywistości. Jest też ta druga strona. Człowiek jest kimś najbardziej zagrożonym na tej ziemi, gdyż jako ktoś jedyny pośród widzialnych stworzeń potrafi skrzywdzić nie tylko innych ludzi, ale nawet samego siebie. Człowiek, który przeżywa kryzys, potrafi doprowadzić samego siebie do śmiertelnych uzależnień, do rozpaczy, a nawet do samobójstwa. największym dramatem człowieka jest czynienie zła, dopuszczenie się nieprawości. Grzech to świadome i dobrowolne wyrządzenie krzywdy samemu sobie lub innym ludziom, a zatem komuś, kogo Bóg kocha i dla kogo Syn Boży pozwolił przybić się do krzyża. Grzech, jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, to słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu. Oznacza to, że grzech jest aktem ludzkim, wymaga współdziałania wolności i wyraża się w aktach zewnętrznych, słowach lub aktach wewnętrznych. Poza tym ten ludzki akt jest zły, to znaczy sprzeciwia się wiecznemu prawu Boga, który jest pierwszą i najważniejszą regułą moralną i fundamentem pozostałych reguł. W ogólniejszy sposób można powiedzieć, że grzech jest wszelkim ludzkim aktem sprzecznym z normą moralną, to znaczy z prawym rozumem oświeconym wiarą. Ten, który stworzył nas z miłości, nigdy nie odbierze nam wolności, nawet wtedy, gdy podniesiemy na niego rękę. On stał się jednym z nas po to, byśmy dosłownie zobaczyli jego miłość. Bóg przychodzi do nas osobiście, by nauczyć nas używać wolności wyłącznie w jednym celu. Po to, by kochać. Stwórca, który nie tylko nas kocha, ale też w pełni rozumie, daje nam przykazania, których sens można streścić w jednym zdaniu. Nie krzywdź siebie ani innych ludzi. Bóg jest jednak największym z realistów. I dlatego wyjaśnia nam, że grzech to nie tylko droga, która prowadzi do przekleństwa, ale też droga, która prowadzi do śmierci. Czytamy w Piśmie Świętym: patrz, kładę dziś przed tobą życie i śmierć. Życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana Boga twego i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy. Kładę przed wami życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie. Pan Bóg stanowczo zachęca nas do tego, byśmy wybierali świętość, gdyż człowiek święty to ktoś, kto od Chrystusa uczy się błogosławionej postawy wobec twardej rzeczywistości i kto w każdej sytuacji wybiera miłość, czyli najzdrowszą i najbardziej radosną formę życia. Każdy chce być szczęśliwy i osiągnąć pełnię szczęścia, jednak jedyną straszną siłą, która niszczy ludzkie szczęście, jest zło, czyli grzech. Dlaczego grzeszymy? W orędziu radiowym do Narodowego Kongresu Katechetycznego w Stanach Zjednoczonych papież Pius XII już w 1946 roku stwierdził: może największym grzechem świata dzisiejszego jest to, że zaczęło się tracić sens grzechu. Zaczęło się tracić sens grzechu. Brak poczucia grzechu w życiu chrześcijanina należy uznać za symptom braku poczucia sakrum. Poczucie Bożej obecności jest konieczne, by właściwie rozumieć naturę grzechu. Trzeba być świadomym świętości Boga. By poczuć się dalekim od tej świętości, trzeba wierzyć w Boga, żeby poczuć się winnym naruszenia porządku ustanowionego przez Pana Boga. Bez odniesienia swojego życia do Pana Boga nie można mówić o grzechu w sensie teologicznym, ale o błędzie, nieporządku, niewychowaniu i tym podobne. Tak więc drogą do odzyskania poczucia grzechu jest odzyskanie poczucia sakrum. Takie jest nauczanie Kościoła katolickiego zawarte w katechizmie w punktach 386-387, gdzie czytamy: usiłując zrozumieć grzech, trzeba najpierw uznać głęboką więź człowieka z Bogiem, ponieważ poza tą relacją zło grzechu nie ujawnia się w swojej prawdziwej istocie jako odrzucenie Boga i przeciwstawienie się Mu. Tylko poznanie zamysłu Bożego wobec człowieka pozwala zrozumieć, że grzech jest nadużyciem wolności, której Bóg udzielił osobom stworzonym, by mogły go miłować oraz miłować się wzajemnie. W tym, aby poznać, czym jest ten grzech, aby go zdefiniować, sięgnijmy do korzenia zła, którym jest grzech pierworodny. W opisie stworzenia Pan Bóg mówi nam, że stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Co to znaczy? Oznacza to, że obdarzył go rozumem i wolnością, a więc sprawił, że spośród wszystkich stworzeń żyjących na ziemi tylko człowiek ma zdolność kochania Boga i innych ludzi. Dla człowieka być szczęśliwym oznacza kochać i być kochanym. I raj jest symbolem tego pierwotnego szczęścia. Człowiek żył w pewnej wyłącznej zażyłości z Bogiem. W pewności wypływającej z wiary, że do pełni szczęścia potrzeba mu tylko Boga. Żył w przekonaniu, że jest kochany przez Boga i że tylko z Boga czerpie wszystko, co mu jest potrzebne do życia i szczęścia. Czyli na pierwszym miejscu był Pan Bóg. On był w centrum. On był na szczycie hierarchii wartości. Z opisu biblijnego dowiadujemy się, że istotną częścią życia człowieka w raju była wiara w to, że to, co Pan Bóg powiedział w nakazie, który czytamy w Księdze Rodzaju w 2 rozdziale, 17 werset. Z tego drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Drzewo poznania dobra i zła jest więc symbolem prawdy, którą Pan Bóg objawił człowiekowi. Jaka to prawda? Co oznacza ten zakaz spożywania owoców z tego jednego drzewa? Pan Bóg mówi człowiekowi po prostu prawdę. Pamiętaj, że nie jesteś Bogiem, ale tylko człowiekiem. Sam o własnych siłach nie jesteś w stanie osiągnąć pełni szczęścia. W twoim sercu są nieskończone pragnienia i aspiracje, ale beze mnie i pozostawiony sam sobie jesteś śmiertelny i skończony. Dlatego pamiętaj, że istnieje pewna granica. Granica, której nie wolno ci przekroczyć. Nie możesz wbrew moim przykazaniom sam decydować o tym, co jest dobre, a co jest złe, ponieważ przykazania wynikają z mojej miłości do ciebie. One tylko opisują rzeczywistość i wyznaczają jedyną drogę życia, którą ja pragnę prowadzić się do pełni szczęścia, a więc do przebóstwienia. Pełnię wolności, miłości i życia osiągniesz tylko wtedy, jeżeli staniesz się uczestnikiem mojej boskiej natury. Jeżeli natomiast zerwiesz i spożyjesz owoc z drzewa poznania dobra i zła, a więc jeśli uwierzysz w kłamstwo, że sam o własnych siłach i wbrew mojej miłości możesz osiągnąć szczęście, wtedy na pewno umrzesz. Ponieważ odrzucając mnie, odrzucisz miłość i życie, a wybierzesz śmierć i samozniszczenie. Grzech jako odrzucenie Pana Boga, odrzucenie Jego miłości. Grzech jako wybór śmierci, grzech jako wybór samozniszczenia. Grzech jest więc największą tragedią człowieka. Taka była treść Bożego Słowa skierowana do ludzi w raju. Symbolicznie wyrażona w zakazie spożywania owocu z drzewa poznania dobra i zła. Ludzie przed grzechem pierworodnym mieli Boże prawo wpisane w swoich sercach. I nie odczuwali go jako ciężaru i jarzma. Oni w sposób spontaniczny i naturalny byli przekonani, że do szczęścia potrzebny jest im tylko i wyłącznie Pan Bóg. Pierwsza próba zakwestionowania tej prawdy zrodziła się nie z winy człowieka, lecz została mu zasugerowana z zewnątrz przez ojca kłamstwa, czyli szatana, przedstawionego w opisie biblijnym w symbolu węża. Biblijny wąż jest symbolem siły zła. Aniołowie, istoty czysto duchowe, stworzone i powołane do wspólnej miłości z Bogiem, do wspólnoty miłości z Nim. Kiedy miały w sposób całkowicie dobrowolny przyjąć miłość Stwórcy i odpowiedzieć na nią swoją miłością, część z nich zamiast Boga wybrały i ukochały niestety siebie. Miłością posuniętą aż do nienawiści Boga. Samo uwielbienie doprowadziło je do stanu przerażającego egoizmu. Grzech, jako rzeczywistość zwrócenia siebie na samego siebie. Ja w centrum. Miłość własnej osoby posunięta aż do nienawiści Boga. Grzech jako egoizm. Papież Paweł VI na audiencji generalnej 15 listopada 1972 roku tłumaczył, że zło to nie tylko brak dobra, ale byt duchowy, skażony i deprawujący. To straszliwa realność, tajemnica budząca lęk. Demon jest wrogiem numer jeden. Jest kusicielem w pełnym znaczeniu tego słowa. Wiemy dobrze, że ten ponury, burzycielski i niepokojący byt naprawdę istnieje i działa, zastawiając na nas sofistyczne pułapki, by zniszczyć równowagę moralną człowieka. Jest on perfidnym hipnotyzerem, który dobrze wie, jak w nas wniknąć przez zmysły, wyobraźnię, pożądliwość, by spowodować różnorakie dewiacje. Mówił papież Paweł VI. Czy to prawda, że Bóg powiedział: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Czytam w Księdze Rodzaju. To na pozór niewinne pytanie, które postawił wąż pierwszym ludziom, zawiera w sobie niezwykle inteligentną sugestię. To nieprawda, że Bóg cię kocha. On przecież zakazuje ci spożywania owoców z tego jednego drzewa, a więc on ogranicza twoją wolność. Szatanowi chodziło o to, aby w człowieku zrodziło się poczucie pretensji i krzywdy w stosunku do Pana Boga oraz przekonanie, że Pan Bóg faktycznie ogranicza jego wolność. Szatan w swojej pokusie idzie dalej. Zaprzecza, że grzech pociąga za sobą śmierć. Sugeruje, że jest nieprawdą to, co mówi Pan Bóg. Nie wolno wam jeść z niego, abyście nie pomarli. Szatan wsącza w świadomość człowieka straszny jad zła, grzechu, pychy. Perfidnie zapewniając: na pewno nie pomrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Znać dobro i zło w języku Biblii oznacza posiadanie wszechmocy samego Boga. Wąż mówi, że dopiero przekroczenie tego zakazu pozwoli człowiekowi osiągnąć pełnię szczęścia, otwierając przed nim nieskończone boskie perspektywy. W ten sposób szatan podjął próbę całkowitego zafałszowania obrazu Pana Boga w ludzkiej świadomości. Człowiek do tej pory wierzył i intuicyjnie doświadczał, że Bóg go stworzył z miłości, a tu nagle usłyszał, że Bóg nie tylko go nie kocha, ale jest jego największym przeciwnikiem, absolutnym tyranem, ponieważ zakazuje spożywania owoców z tego drzewa, broni mu dostępu do pełni szczęścia i nie chce, aby człowiek stał się taki jak on. Pokusa szatana, podana w tak ponętnej i atrakcyjnej formie, wzbudziła w świadomości pierwszych ludzi podejrzenie i wątpliwości. Kto tu mówi prawdę? Bóg czy szatan? Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc. Właśnie w ten sposób dokonał się grzech pierworodny. Jest to grzech pychy i niewiary w miłość Boga. Człowiek przestał wierzyć Bogu, natomiast uwierzył szatanowi. Uwierzył, że to nie Bóg mówi prawdę, tylko szatan. Nie uwierzył, że grzech jest największą tragedią człowieka, że prowadzi do śmierci. Nie uwierzył, że dając zakaz spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła, Pan Bóg kierował się bezinteresowną miłością. Nie czyń tego, ponieważ to jest twoją zgubą i w ten sposób wejdziesz tylko w śmierć i bezsens. Wyrażając wiarę w to, co mówi szatan, człowiek uwierzył, że grzech nie jest czymś złym, że nie prowadzi do rozkładu ludzkiego szczęścia i życia. To właśnie z zafałszowania obrazu Pana Boga wynika to tak powszechne dzisiaj przekonanie o atrakcyjności zła, że grzech sam w sobie jest ponętny, że daje przyjemność w życiu. A jest grzechem tylko dlatego, że Bóg zakazuje czegoś, co ostatecznie jest dobre. Tak o grzechu myślą ludzie zniewoleni przez ojca kłamstwa, przez szatana. Jedyną szansą ratunku z tej przerażającej rzeczywistości zniewolenia przez zło jest wiara w miłość Chrystusa. Trzeba na nowo uwierzyć, że Bóg jest we mnie zakochany i że nigdy nie przestanie mnie kochać. Że On rzeczywiście pragnie mojego dobra. Trzeba więc, tak jak Maryja, uwierzyć nadziei wbrew nadziei, że w każdej sytuacji mojego życia Chrystus jest ze mną, zjednoczony i prowadzi mnie najprostszą drogą do zjednoczenia ze sobą w miłości, a więc do pełni szczęścia. Jak wielką tragedią jest grzech w życiu człowieka. Grzech oddalenia od Pana Boga, grzech jako staniecie w opozycji do Pana Boga. Nie chcę Twojej miłości, zwłaszcza grzechy śmiertelne. O tym będziemy mówić w następnych katechezach, o rozróżnieniu grzechów lekkich i ciężkich. Pan Bóg jak bardzo umiłował każdego człowieka. Każdego człowieka. Doskonale pewnie, drodzy radiosłuchacze, kojarzymy postać Anny Bertymolli. Włoszki, która miała wielkie pragnienie posiadać potomstwo i wraz z swoim mężem doczekali się trójki potomstwa. I jakże wielką radością było dla niej uzyskanie informacji, że jest w stanie błogosławionym. Że pod swoim sercem nosi kolejne dziecko. Jednak ta radość długo nie trwała, ponieważ dowiedziała się, że jest chora. I lekarze postawili przed nią dramatyczny wybór. Jest bardzo duża szansa, że cię uratujemy. Ale leki, które zastosujemy, zabiją dziecko. Albo z drugiej strony, możemy uratować dziecko. Ale ciebie choroba zniszczy. Jaki wybór podejmujesz? Jaką decyzję podejmujesz? Jedna Bertymolla wybrała życie swojego dziecka, swojej córki, która się urodziła zdrowa. Joanna Bertymolla oddała życie. Zmarła. I możemy sobie postawić pytanie, jak byśmy się czuli na miejscu córki Joanny Bertymolli, wiedząc, że ktoś tak bardzo bliski oddał za mnie życie, abym ja mógł żyć. I to nie jest pytanie abstrakcyjne. bo za każdą, za każdego z nas oddał życie Jezus Chrystus. Poprzez to wydarzenie w sposób najbardziej dobitny pokazał nam, jak bardzo nas kocha, jak bardzo człowiek jest cenny dla Boga. Nie ma rzeczywistości cenniejszej w oczach Pana Boga niż człowiek. Każdy człowiek, niezależnie od jego kondycji, niezależnie od tego, w jakiej znajduje się kondycji duchowej, każdy człowiek, Pan Bóg nigdy się nie odwraca od żadnego człowieka, nawet tego, który właśnie poprzez grzech odwraca się od Pana Boga. Bóg nieustannie stoi skierowany twarzą do człowieka i czeka, aż ten się odwróci i skieruje się w jego stronę. Jak wielka miłość Boga do człowieka. Jak wielka to miłość. I jak bardzo musi ranić Pana Boga to, że człowiek poprzez grzech rezygnuje z tej miłości, że oddala się od Pana Boga. Chyba najdobitniej rozumieją to rodzice, którym dzieci w swoim życiu gdzieś się pogubiły, które może poprzez takie, a nie inne rzeczywistości w swoim życiu nie mają szacunku do swoich rodziców. Jak bardzo to boli. Kiedy osoba, która jest tak bardzo kochana, odrzuca, która poprzez swoje czyny rani, która jest obojętna. Po ludzku, jeśli nas to tak bardzo boli, choć my niejednokrotnie kochamy tą miłością niedoskonałą, skażoną grzechem, to personifikując, jak wielki to musi być ból dla Pana Boga, kiedy my, dla których On tak wiele uczynił, tak wiele poświęcił, odrzucamy Go poprzez nasze życie, poprzez nasze konkretne uczynki, poprzez nasze grzechy. I tu też wchodzimy na tą rzeczywistość żalu za nasze grzechy. Żalu doskonałego i niedoskonałego. Doskonałego, czyli wtedy, kiedy żałuję, że Panie Boże, że Twoją miłość tak bardzo ranię, że Ty mnie tak bardzo kochasz, tak wiele dla mnie zrobiłeś, a ja poprzez mój grzech, poprzez moje czyny oddalam się od Ciebie. Grzech, żal doskonały. Jest ten drugi też żal niedoskonały, kiedy żałuję z lęku przed karą, która może mnie spotkać za popełnione grzechy. Grzech jako największa tragedia w życiu człowieka. Wschodni pisarze ascetyczni wyszczególnili 5 etapów powstawania grzechu. Najpierw pojawia się sugestia, obraz jakiegoś grzesznego czynu. Nie ma w tym jeszcze nic złego. Pustelnicy egipscy przyrównywali je do wiatru, którego nie uda się schwytać. Sugestia, obraz jakiegoś grzesznego czynu. Drugi etap, tym drugim etapem jest rozmowa, a więc zatrzymanie się na grzesznej myśli, na tym etapie jeszcze bez podjęcia decyzji. Przypomina on rozmowę biblijnej Ewy z wężem. Kiedy taki wewnętrzny dialog znajdzie się w sercu człowieka i trwa jakiś czas, pociąga za sobą wewnętrzną walkę, która powinna zakończyć się zwycięstwem nad pokusą. Niestety, często zdarza się, że człowiek nie odnosi zwycięstwa. Wyraża zgodę na grzeszną myśl i decyduje się ją urzeczywistnić, popełniając poprzez to rzeczywisty grzech. Ostatnim, 5 etapem przenikania zła do serca ludzkiego jest nałóg, powstający w wyniku częstych upadków i trwania w grzechu. Poszczególne etapy i możemy je bardzo konkretnie zaobserwować w naszym życiu. Jak szatan, mistrz kłamstwa, stara się przeniknąć do naszego serca, do naszego życia. Najdobitniejszym przykładem, jak sobie radzić z tym, ten przykład dał nam Pan Jezus. Spójrzmy, szatan kusił Pana Jezusa w bardzo newralgicznych momentach życia Jezusa. Pierwszy z nich to ten moment, kiedy Pan Jezus przygotowywał się przez 40 dni do podjęcia swojej publicznej działalności. Kiedy 40 dni i nocy przebywał na pustyni, wówczas przystąpił do Niego szatan, kusząc Jezusa Chrystusa. Co Pan Jezus zrobił? Bardzo konkretna również wskazówka dla nas. Pan Jezus nie dyskutował z szatanem, nie wchodził z nim w dyskusję. Bardzo konkretnie szybko ucinał. Również w naszym życiu, kiedy borykamy się z pokusami w naszej codzienności, również nie wchodźmy w dyskusję z nimi. Starajmy się ucinać te pokusy, ucinać te myśli, aby one nie zagościły w nas. Nie zapraszajmy pokus, nie zapraszajmy mistrza kłamstwa do środka, bo jeśli on przejdzie przez próg, to wtedy przegraliśmy. Pan Jezus nie dyskutował z pokusami, szybko ucinał dyskusję. Spójrzmy na drugi moment, niezmiernie newralgiczny w życiu Pana Jezusa, kiedy również był kuszony przez demona. Jest to moment w Ogrójcu, przed męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Co wówczas Pan Jezus robił? Co robił w Ogrójcu? Jezus Chrystus w Ogrójcu modlił się. I to jest kolejna wskazówka dla nas. Bo samo ucięcie pokusy, samo postawienie tamy może niejednokrotnie nie wystarczyć. Bo szatan będzie się dobijał. Modlitwa. Nie ja, bo sam jestem słaby, niezmiernie słaby, ale Boże, Ty mi pomóż. Ty mi pomóż. Spójrzmy, zauważmy jedną rzeczywistość. Gdy jesteśmy kuszeni, gdy zmagamy się z pokusami, czy myślimy wówczas o Panu Bogu? Czy myślimy wówczas o Matce Najświętszej? Jakże wiele jest przypadków naszej walki z pokusami, które niekiedy przegrywamy właśnie dlatego, że polegamy na sobie. Szatan też robi wszystko, aby w tym momencie walki, abyśmy nie odwołali się do Pana Boga, do Matki Najświętszej, abyśmy zostali sami. Bo on doskonale wie, że gdy człowiek jest sam, to wtedy jest bardzo słaby. Ale gdy się odwoła, gdy prosi o pomoc Boga, Maryję, wówczas jest mu zdecydowanie trudniej. To jest również bardzo konkretna dla nas wskazówka. Nie dyskutować z pokusami. I druga rzeczywistość to w chwili walki, która się rozgrywa, a tych walk mamy bez liku, w prozie nawet dnia codziennego, aby przywoływać wstawiennictwa Pana Boga, Matki Najświętszej. Dlatego też tak ważne jest, aby nasz dzień był przeplatany modlitwą. Aby nasz dzień był ukierunkowany ku Panu Bogu. Nasze myśli, nasze czyny, nasze życie. Żeby nie było tak, że moje spotkanie z Panem Bogiem to jest niedzielna msza święta. Tyle, kropka. Bo się może okazać, że jestem na tej pustyni sam. A wtedy szatan ma bardzo łatwy przystęp do człowieka. Czyż może niewiasta zapomnieć ze swoim niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona. A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Słowa z księgi proroka Izajasza. Niech te słowa będą również i dla nas taką mobilizacją i zachętą w tym, żeby się nie poddawać. W swojej pracy, w pracy nad sobą w tym wymiarze duchowym, jesteśmy niejednokrotnie też i zmęczeni być może. poprzez grzech, który powtarza się w naszym życiu być może wiele lat. Te słowa niech będą dla nas zachętą w tym, żeby nie poddawać się, nie przyzwyczajać się do swoich słabości, do swoich wad, do swoich grzechów, tylko nieustannie nad nimi pracować przy pomocy łaski Pana Boga. I niech w tym wszystkim nam przyświeca ta myśl, czym jest grzech, że jest on największą tragedią człowieka. Jest oddaleniem od tego, który nas tak bardzo umiłował. Jest oddaleniem od miłującego Boga w naszym życiu.